Radia Gdańsk.
A w klubie gość specjalny, gość wyjątkowy, pan Wojciech Dąbrowski. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
To 7, prawda, panie Wojtku, a nie 6. Na 7 pan był.
No, oczywiście byłem na 7, ale w ostatniej podróży dookoła świata rzeczywiście odwiedziłem 6 kontynentów.
I to była 8 pana podróż dookoła świata.
No nie do wiary, ale aż tyle się już uzbierało. 8 okrążenie globu.
Wykorzystuje pan specjalny bilet lotniczy, tak, taką specjalną opcję. Wybiera miejsca na Ziemi, które chciałby odwiedzić, no i leci przed siebie.
No tak, nie zawsze tak jest, ale rzeczywiście taki bilet jest no najwygodniejszym sposobem na zatoczenie tego kręgu wokół globu. I rzecz tylko w tym, żeby wiedzieć, które linie dokąd latają, prawda, jakie są ich szlaki, to pozwoli później dobrać w trasę odpowiednio, no i ją zrealizować.
I tam robi gdzieś pan po drodze przystanki, żeby poczuć klimat, poczuć atmosferę, żeby pobyć z ludźmi, tak?
No tak, oczywiście. Ludzie i ta niezwykła przyroda, tak odmienna na różnych kontynentach, to właściwie są dwa takie główne cele tych moich wypraw.
No nie tylko ludzie, prawda, ale też i miejsca.
Miejsca, przyroda, oczywiście.
Ta przyroda. Tym razem zaczął pan od Afryki.
Tak, tak to się złożyło, że podczas dotychczasowych moich wypraw musiałem zawsze odmijać 3 kraje, które były po prostu zbyt niebezpieczne, żeby do nich pojechać. To jest Kongo, dawny Zaire, później Sierra Leone i Liberia. No na szczęście troszeczkę się uspokoiło w tej chwili w tych krajach, być może również dzięki temu, że stacjonują tam spore oddziały ONZ-u. No i podjąłem wyzwanie, można powiedzieć. Postanowiłem zobaczyć te 3 kraje. Udało się.
Na początku jeszcze była Gana, tak? Bo Gana... tam trzeba było załatwić wszystkie formalności związane z tą podróżą po Afryce.
Tak, są to tak peryferyjne kraje, mówię tutaj o krajach tej zachodniej Afryki, że nie ma u nas przedstawiciel z tych krajów, więc ja już z mojego podróżniczego doświadczenia wiem, że najłatwiej wizy do takich krajów załatwić w kraju ościennym gdzieś, prawda, bo tam jest największy ruch osobowy. No i udało się, nie bez pomocy małej łapówki, no ale to jest Afryka i z takimi sytuacjami trzeba się tam liczyć.
No i zawitał pan w Liberii do Monrovii, gdzie są jeszcze wypalone tak miejsca, domy. Widać wojnę?
Tak, widać tą wojnę. Są szkielety wieżowców opuszczone, prawda, pozbawionych szyb i chyba nie prędko ten kraj zostanie odbudowany. No, niestety dzięki Bogu, że chociaż sytuacja jest na tyle stabilna w tej chwili, że nie słychać wystrzałów i chociaż podczas mojego pobytu była tam wciąż godzina policyjna wprowadzana późnym wieczorem, to jednak nie czułem specjalnego zagrożenia.
Wpada pan na chwilę do takiego kraju, do takiego miejsca, czy przez ten moment, przez tą chwilę, przez czasami 2-3 dni można go poznać, można posmakować?
No na pewno tak. Na pewno tak. Szczególnie jeżeli podróżuje się w takich warunkach, jak ja podróżuję. To znaczy nie limuzyną, prawda, czekającą na lotnisku i odwożącą do luksusowego hotelu, ale lokalnymi środkami transportu. Często zdarzało mi się, że po prostu stałem na szosie i machałem ręką na przejeżdżające pojazdy. No a w Afryce autostop nie jest zbyt popularny. Kierowcy owszem chętnie zabierają, ale za określoną kwotę, prawda. Niemniej był to sposób również na podróżowanie.
Do kolejnego kraju, do Sierra Leone, pojechał pan motocyklem, tak?
O tak.
Taksówką i motocyklem.
Tak, byliśmy. Przekroczyłem piechotą most na granicznej rzece, no nieść 20 kilo, most był dosyć długi, nieść te 20 kilo w upale, nie było łatwo, no ale szczęśliwy byłem, kiedy dotarłem do posterunku Sierra Leoneńskiego po drugiej stronie rzeki. No i tutaj po pierwsze trzeba było te formalności załatwić, czyli żądano wsunięcia banknotu do paszportu po prostu, żeby ta pieczątka wjazdowa się tam pojawiła.
Jaki to był banknot?
Zielony.
No ja rozumiem, że zielony, ale Afryka chyba nie jest droga.
Nie, nie jest droga i te wygórowania tych władz na granicznych nie są na szczęście...
A to jest 10 dolarów? Zbyt 20 dolarów?
Wysokie. Mniej. To powiedzmy 5 dolarów to załatwia sprawę. No ale za te 5 dolarów to ten oficer, prawda, przez tydzień tam może żyć, prawda? Taki jest poziom życia, taki jest poziom cen. No oczywiście, jeżeli wyjeżdża gdzieś za granicę, to płaci więcej, no ale tam to wystarcza na dłużej.
A ta podróż z jednej strony wydaje się być, gdy się spojrzy na to tak z boku, gdy się usłyszy po raz pierwszy o pana podróżach, to myśli się, o, poleciał samolotem dookoła świata tak wygodnie, a pan motocyklem na granicę, ale co potem robi taki podróżnik jak pan na granicy, gdy już ją przekroczy i co czeka na następny motocykl, może na jakąś ciężarówkę, nie wiem.
No to jest właśnie urok takiego podróżowania. To jest ta przygoda. Właściwie to nieznane, które gdzieś tam czeka i dokładnie nie wiemy, co nas do końca spotka. Nie wiemy dokładnie, gdzie będziemy nocować. Ja owszem, wydzielam sobie powiedzmy na jakiś kolejny kraj, powiedzmy 10 dni, czy 12, czy 15, ale gdzie i co i kiedy będę nocował, to trudno powiedzieć.
No ale zmierza pan do Freetown, tak?
Do oczywiście, zmierzam do celu. Właśnie na tym nieszczęsnym motocyklu. Notabene ten odcinek, który pokonałem tam właśnie kilkoma zresztą motocyklami, to było jedno z najciekawszych doświadczeń i jedno z najpiękniejszych afrykańskich krajobrazów, jakie dotychczas widziałem, dlatego że ta część Sierra Leone jest zupełnie nieskażona jeszcze przez beton, przez blachę, prawda, jako materiały budowlane. Wobec tego mijane murzyńskie wioski to są wciąż te chaty budowane z chrustu oblepianego gliną, kryte strzechą, prawda, i to jest właśnie ten urok takiego podróżowania.
To zadziwiające, bo tam wszędzie rzeczywiście wdziera się blacha, ternit, jakiś plastik i to zupełnie psuje nastrój.
Tak, ale do tej części Sierra Leone ciężarówki z zaopatrzeniem rzadko bardzo docierają. Może dlatego, że te drogi prowadzące tam są takie paskudne. No więc jechałem właśnie tymi drogami pełnymi wybojów, oczywiście bez żadnej nawierzchni, pełnymi dziur, kałuż i tak dalej. No po kilku kwadransach, tych pierwszych kwadransach jazdy pokrywał mnie już czerwony pył, ale to jest właśnie też urok tej właśnie Afryki.
A ja mam wrażenie, że ten świat, który pan teraz ogląda, którego możemy jeszcze doświadczyć wyjeżdżając do Afryki, on powoli się kończy.
Zapewne, ale Afryka zmienia się stosunkowo powoli. Może te wielkie miasta afrykańskie, stolice afrykańskich krajów, tak. Natomiast prowincja, szczególnie ta głęboka prowincja, gdzie rzadko biali docierają, tamte przemiany następują znacznie wolniej.
No i dociera ten biały do Freetown i tam robi sobie w centrum miasta zdjęcie, tak? Drzewka bawełnianego, tak?
Tak.
Drzewko bawełniane, takie ogromne, takie
no,
wielkie,
ogromne, tak.
Rośnie jak pomnik w centrum miasta, a wtedy policjanci go pytają, co on robi i właściwie czy ma zezwolenie na robienie tu zdjęć.
No zgadza się. To
tak było?
Szczerze mówiąc, ja też byłem zaskoczony, bo przecież to główna ulica, prawda? Natomiast to te Cotton Tree to jest urosło do rangi symbolu, jak gdyby nie tylko samego Freetown, ale całego Sierra Leone. No i nagle podchodzi jeden mundurowy, jeden w cywilu, dwóch takich czarnych i powiadają, a skąd jesteś, a co tu robisz? A kiedy przyjechałeś, a gdzie mieszkasz, a po co to zdjęcie w końcu? Mnie pytają. No, wybaczcie państwo. No, czułem się zaskoczony, ale ponieważ w poprzednich podróżach miałem już takie sytuacje, no, pomaga w takich chwilach po prostu zwykłe opanowanie. Uśmiech, prawda, na twarz, no i próba bagatelizowania sytuacji.
Ja myślałem, że kolejne $5, że trzeba mieć trochę tych drobnych przygotowanych.
No, w centrum miasta to myślę, że nawet bałbym się wręczyć taką łapówkę, bo może byłby następny funkcjonariusz gdzieś w pobliżu i dopiero byłaby heca, bo on by też chciał.
Przygodę z tym drzewkiem opisuje pan na swojej stronie, gdzie można znaleźć całą relację z podróży. Strona internetowa pana Wojtka Dąbrowskiego to www.kontynenty.net. Zaklonnijcie państwo koniecznie. Zapraszam bardzo. A ta strona internetowa liczy sobie już 11 lat.
No tak. Niedawno obchodziłem 10-letni jubileusz w ubiegłym roku i wciąż się rozrasta, co najważniejsze. No to już jest ponad 2 miliony odwiedzających. Myślę, że jak na taki prywatny serwis to jest zupełnie niezły wynik.
2 miliony odwiedzających nie tylko Polaków, ale też ma pan przyjaciół podróżników w całym świecie.
Tak, tak. I to ciekawe, bo spotyka się tych ludzi w najbardziej niezwykłych miejscach i często w bardzo nieoczekiwanych sytuacjach.
www.kontynenty.net. Polecam gorąco tę stronę, a my szybciutko przenosimy się do kolejnego afrykańskiego kraju. To nasza dzisiejsza radiowa godzinna podróż będzie podzielona na 6 części, ale wrażeń takie mnóstwo, że ja nie wiem, czy zdążymy, więc pędzimy do Kongo i tu zadziwiająca zupełnie historia, bo do Kongo z tej Afryki Zachodniej, tak? Leci pan do Afryki Środkowej przez Afrykę Południową?
No właśnie, tak. Tak. Czasami podróżnicy, ci wytrawni podróżnicy oczywiście podejmują takie decyzje, które na pozór wydają się zupełnie absurdalne. Okazuje się jednak, że dobra znajomość taryf lotniczych zmusza niejako ludzi oszczędzających właśnie do takich wyborów. I w moim przypadku okazało się, że jeżeli najpierw polecę do Johannesburga, a potem do Kinszasy stamtąd dopiero, czyli jak gdyby z powrotem, to okaże się, że będzie to taniej, niż bym leciał prosto.
I my kiedyś, ja pamiętam, jeszcze jak dzieckiem byłem, jak zobaczyłem pierwszego czarnego, jak zobaczyliśmy pierwszego czarnego w naszej małej miejscowości, w Ostródzie, to mówiliśmy o Murzyn, a tam za panem krzyczano o Biały.
No tak, wołali za mną Mundelem Moko. Mundelem Moko to, jak się okazało, w miejscowym narzeczu, tam właśnie w okolicach Kinszasy używanym, oznacza samotny biały człowiek. Ale to byłem sam, rzeczywiście w promieniu, nie powiem kilku kilometrów, ale kilkuset metrów, które dało się obrąć wzrokiem, trudno było rzeczywiście odnaleźć w krajobrazie drugiego białasa.
A to nie było w samej Kinszasie, tylko rzeczywiście w okolicznych wioskach, bo kolejny etap pana podróży to rejs łódką, tak? Taką dłubanką.
Tak, tak. Rejs po rzece Kongo. Właściwie to był ten prawdziwy cel przyjazdu do tego kraju, bo szczerze powiedziawszy, tych wielkich afrykańskich miast to nienawidzę. One są podobne do siebie, są zanieczyszczone, zatłoczone pojazdami, pełne spalin, kurzu, prawda, i w dodatku jeszcze niebezpieczne. Dlatego takim prawdziwym celem mojego przyjazdu do Konga był właśnie rejs rzeką. Rejs po tej wielkiej rzece, przecież to jedna z największych rzek świata, olbrzymia rzeczywiście ilość wody płynąca w kierunku Atlantyku, a ja płynąłem taką wynajętą łodzią w towarzystwie, trzeba było jednak mieć jakiegoś przewodnika miejscowego, bo inaczej trudno byłoby przetrwać, od wioski do wioski, od jednej wioszczyny zbudowanej właśnie pod strzechami do następnej. Miałem namiot, rozwijaliśmy ten namiot na peryferia.
Planuję taką podróż od wioski do wioski, bez rezerwacji, bo inaczej być nie może.
Oczywiście, że bez rezerwacji. Po prostu trzeba najpierw spotkać kogoś miejscowego, kto ma jakieś rozeznanie, prawda? To Kongo w tej chwili jest tak słabo eksplorowane, jeśli chodzi o podróżników. Po prostu przez wiele lat było niebezpieczne i w dalszym ciągu, co to dużo mówić, nie jest zbyt bezpieczne, że trudno znaleźć jakieś wzorce. Wobec tego jedzie się najpierw tam na miejsce, i szuka się kogoś, kto jest zorientowany, kto pływał już po tej rzece, prawda? Kto wie gdzie i w miarę bezpiecznie można się zatrzymać. Czasem ci ludzie mają już swoich znajomych w tych wioskach. No i tak było i tym razem. Zaprowadzono mnie oczywiście po przybyciu do wioski Maindombe, najpierw do wodza, bo taka struktura tam wciąż
bardzo
jeszcze...
Bardzo podoba mi się zdjęcie woda na pana stronie internetowej. Wódz siedzi w wygodnym fotelu, zakutany w taki babciny plet.
Widocznie okazuje się, że to ma robić wrażenie na rozmówcach. Tam na mnie zrobiło oczywiście również wrażenie. Więc zaprowadzono mnie do wodza, i rozmowa oczywiście była najpierw taka, że musiałem się przedstawić, skąd jestem, prawda, kogo reprezentuję, co tutaj robię. A później poprosiłem wodza, czy ja bym nie mógł po tej wiosce pochodzić, obejrzeć wszystko, i przede wszystkim robić jakieś zdjęcia tym jego pobratymcom. Wódz się zgodził na szczęście. Oczywiście przy okazji wspominając, że żyją tu w bardzo trudnych warunkach, prawda, i przydałby się na przykład jakiś telefon. Jaki telefon? Satelitarny oczywiście, bo innego nie sposób tam założyć, żadne druty w kierunku tej wioski nie biegną, prawda? Ale to trochę za duży koszt. Może kiedyś nas zbierają.
A jak się pan czuje w takiej sytuacji, że z jednej strony chciałby się naprawdę pomóc, tak?
Tak.
A z drugiej strony jest pan tym podróżnikiem, który tak naprawdę, brzydkie słowo, ale z trudem zebrał pieniądze na tę podróż, tak?
Naturalnie, tak. Ja staram się dać wyraz swojej dobrej woli w inny sposób. Na przykład podpowiadam, co mogliby ci ludzie tutaj, ci mężczyźni, którzy całe dnie przesiadują przed tymi chatami bezczynni właściwie, co mogliby zrobić, żeby na przykład uzyskać jakieś drobne środki na swoje wydatki. Więc akurat z tego, co pamiętam, prawda, powiedziałem tak, słuchaj, oni tu siedzą, wzięliby kawałek klocka jakiegoś drzewa, wystrugali z tego, jakiś model tej łodzi, tej dłubanki na przykład w małej skali. No i jak w końcu się raz na pół roku pojawi w tej wiosce taki białas jak ja, no to by zaoferowali mu to. Weź to jako pamiątkę, no a daj nam te 5 000 franków, to jest kwota dla mnie niewielka. Dla nich to jest sporo, prawda, bo już coś można za to kupić, jakąś ilość ryżu na przykład tego przywiezionego po rzece.
To są tamtejsze pieniądze, bo gdy pan powiedział 5 000 franków, to pomyślałem sobie, Jezus Maria, to dużo.
No nie, to są franki kongijskie, także tutaj jest bardzo duża inflacja i te 5 000 franków to jest niewiele warte.
Wojciech Dąbrowski, podróżnik, który był w swojej kolejnej, 8 już podróży dookoła świata. Tę podróż opisał m.in. na swojej stronie internetowej www.kontynenty.net. Jest dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Za chwilę zmieniamy kontynent, za chwilę już będziemy w Ameryce Południowej. Wojtkiem Dąbrowskim, gdańskim podróżnikiem, który wrócił ze swojej 8 podróży dookoła świata, podróży na 6 kontynentów. Z Afryki przenosimy się do Ameryki Południowej, do Brazylii i Argentyny najpierw, panie Wojtku?
Tak. Tak naprawdę to do Brazylii, ale postanowiłem dotrzeć zaraz na początku do nadgranicy argentyńską po to, żeby raz jeszcze spojrzeć na te najwspanialsze wodospady świata, wodospady Iguazu.
Iguazu, w mojej szkole podstawowej pani profesor, pani nauczycielka mówiła Iguazu, troszeczkę inaczej to brzmiało, no ale pan wie najlepiej, jak to jest na miejscu, prawda?
Tak, no i muszę tu powiedzieć, że podczas moich poprzednich podróży widziałem no, te największe wodospady świata, takie jakąś jak Wiktorię.
Jakąś wielką namiętnością pan darzy wodospady. Tak. Nawet jest podstrona pana w internecie.
Tak, to jest, ja jestem wielkim fanem tych wodospadów, no po prostu bardzo imponuje mi ta siła, ten huk wody spadającej, no i cały ten film, prawda, cały ten spektakl, którego świadkiem się jest, stając oko w oko z takim potężnym wodospadem. Ja nie wiem, czy pan pamięta, ale kilka lat temu opowiadałem o swojej wyprawie do dżungli Wenezueli, gdzie jest najwyższy wodospad świata Angel, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj Iguazu to jest wodospad, który ma długość progu kilka kilometrów, czyli tak naprawdę tych wodospadów mniejszych i większych składa się tam na to Iguazu kilkaset.
Z tą Angel zajmuje specjalne miejsce w pana książce na 7 kontynentów. Tę książkę też, proszę państwa, w internecie jeszcze można kupić, zobaczyć, dostać na pana Wojtka stronie www.kontynenty.net.
Tak jest, tak. Zapraszam serdecznie. Tam, że tak powiem, rozdziały z całego świata. Najwspanialsze rzeczy od Kilimandżaro i Fujiyamy po Saharę i Antarktykę.
nad Iguazu pan latał helikopterem. To był taki krótki, 10-minutowy lot.
Tak, no był to krótki lot, ale rzeczywiście robi to wrażenie. To był mój drugi pobyt przy tym wodospadzie. Kiedy byłem tam w 1984 roku, okazało się, że po powodzi zniszczone są kładki prowadzące właśnie nad ten główny wodospad, nad Garganta del Diablo, czyli nad diabelską gardzią.
Nie wiem, co bardziej zachwycająco wygląda. Czy sam ten system wodospadów, czy te kładki rozciągające się nad tymi wodospadami. No nad nimi jak nad nimi, ale przy wodospadach.
Tak, to wygląda rzeczywiście niesamowicie i ktoś, kto obserwuje to z daleka, to być może ma jakiś nawet dreszczyk emocji przed wejściem na te kładki, bo jednak jest nad taką ilością rwącej wody.
A potem już były miasta, dawne miasta kolonialne, Salwador i São Luís, tak?
Tak, tak, to północ Brazylii. Tam jeszcze nigdy nie byłem i chciałem koniecznie zobaczyć, bo to jest jak gdyby Brazylia B. To jest, nie jest to Rio i São Paulo, prawda, wielkie wieżowce, miasta uprzemysłowione, olbrzymie. Tam jak gdyby zatrzymało się życie w tym Nordeste, jak sami Brazylijczycy nazywają ten region. Jest o wiele biedniej, prawda, ale przez to również nie widać jeszcze takiego wpływu cywilizacji na krajobraz. Jest ciekawsza być może jest przyroda. No i ten klimat. Klimat taki wciąż jeszcze...
Na zdjęciach wyglądają, ja panu przerywam, przepraszam, tak. Panie Wojtku, tak, ale spieszymy się troszeczkę. One tak. Na zdjęciach wyglądają jak europejskie renesansowe miasteczka.
No tak, przecież to była kiedyś kolonia portugalska, prawda? I portugalscy kolonii, prawda, przybywali tam, budowali według modły europejskiej te swoje rezydencje, kościoły, pałace i tak dalej. Nie wiem, czy pan pamięta taki serial Niewolnica Izaura?
Już słabiutko.
No właśnie, no to tam w jednych z tych miasteczek stał jeszcze pal, przy którym chłostano tych niewolników czarnych za niesubordynację. Także dotknięcie było to, no, tego, co historii. Dotknięcie
pisze
tego, co tam
było. W swojej relacji, że z jednej strony te miasteczka rzeczywiście wyglądają tak cicho, że można by tam kawki się napić w kawiarence, prawda? Ale tam jest też niebezpiecznie.
No, biedota powoduje to, że ludzie czasami wychodzą poza prawo po to, żeby zdobyć jakieś środki utrzymania. Oczywiście bywają różne skrajne przypadki także, ale przy odrobinie ostrożności można powiedzieć, że turyści nie grozi tam nic specjalnego.
Pisze pan też o tym, że w centrum dużo policji, a na obrzeżach to już wolna południowa Amerykanka.
No tak, tak to niestety jest i to chyba w większości południowoamerykańskich krajów.
A potem była Amazonia, tak? Amazonka.
Tak, no to się
płynięcie
kiedyś
w górę Amazonki.
Marzyło, to mi się kiedyś marzyło. Ja byłem już nad Amazonką kiedyś, ale akurat zmierzałem w odwrotnym kierunku, czyli w kierunku Atlantyku. Natomiast marzyło mi się o to, żeby wsiąść na taki rzeczny statek i popłynąć z nim właśnie w górę rzeki. No i tym razem się udało. Wpłynąłem Amazonką, górną Amazonką, tą znacznie dzikszą, można powiedzieć. Wpłynąłem tą Amazonką do Peru.
A ja zadziwiony, a ja zaskoczony, a ja zaniemówiony, bo to wszystko w ciągu 3 miesięcy. To wszystko, o czym rozmawialiśmy, że Afryka i ta Amazonia i Brazylia. W tej Brazylii jeszcze nie powiedzieliśmy, to przygotowania do karnawału.
Tak, były. Nawet kiedy znalazłem się później, już wysiadłem ze statku i znalazłem się w Iquitos, w stolicy peruwiańskiej Amazonii. Tam właśnie trafiłem na karnawałowy pochód, bo okazało się, że nie tylko Rio, nie tylko Salvador Bahia, ale także i mniejsze miasteczka południowej Ameryki świętują.
A w Amazonii to Indianie. Indianie i parę ładnych zdjęć Indianek w strojach topless.
No tak, okazuje się, że jeszcze takie zdjęcia można zrobić, choć może coraz rzadziej, ale no może przejdźmy od Indianek raczej do panów. Do panów, bo nauczyli mnie strzelać z muchawki. To jest, muszę panu powiedzieć, ciekawa rzecz. Ja nie wiedziałem, czy mi to kiedykolwiek wyjdzie, bo to trzeba mieć, jak to się mówi, dmuch, żeby wystrzelić tą strzałkę.
Takich długich czy krótkich?
No, ta dmuchawka miała jakieś 2-2,5 metra być może.
Strzelał pan,
prawda?
Do małp czy do liści?
No nie, zrobili ptaszka drewnianego specjalnie dla właśnie takich odwiedzających i umocowali go gdzieś tam na ścianie. Udało mi się trafić za drugim razem, proszę sobie wyobrazić.
A dmuchawkę pan przywiózł z sobą?
No nie, to jest za długi rekwizyt, że tak powiem. Trzeba sobie zdawać sprawę, każdy taki podróżnik zmierzający do kosia, to musi zdawać sobie sprawę, że przed nim jeszcze wiele tysięcy kilometrów i że cokolwiek kupi jako pamiątkę tutaj, będzie musiał taszczyć później, prawda, albo przytroczone do plecaka, albo wręcz schowane do tego plecaka przez następne, nie kraje, ale kontynenty.
No bo kolejny etap w pana podróży to Alaska, tak? I nie wiadomo, czy też w końcu broń można przewozić do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
No właśnie, trudno przewidzieć, jakby to było zakwalifikowane, ale jakoś udało mi się dostać, bo nie wiozłem żadnej broni. Trzema skokami samolotami, znowu, żeby było taniej, bo bezpośrednie loty są oczywiście droższe, udało mi się przemieścić aż do Fairbanks na Alasce, do krainy trzaskającego mrozu.
No jak to jest, gdy pan z plus 30, tak, przemieszcza się w ciągu jednej doby, tak, prawdopodobnie może dwóch, tak, może tak, półtorej tam było, do miejsca, gdzie jest minus 40,
szok,
czy minus 30.
Szok termiczny, oczywiście, wyciąga się z plecaki, co się ma, ja, no, zasady wożę na przykład zawsze dwie zmiany bielizny po to, żeby jedna mogła być w praniu, a druga na sobie, ale tym razem obie je włożyłem jednocześnie na siebie i krótko mówiąc swetr na swetr, na końcu skafander z kapturem.
Ale jak się przygotować do takiej podróży? W taką podróż bierze się i kurtkę puchową i, no, i coś najlżejszego, coś co jest leciutkim bawełnianym t-shirtem?
Oczywiście, że tak, ale ten sam bawełniany t-shirt nałożony później jeden na drugi, jak mówię, no może dodatkowo ocieplić to ciało na Alasce.
I tam polował pan na zorzę polarną, ale się nie udało?
Nie wyszło. No niestety, z przykrością muszę powiedzieć, miałem dużo nadziei, bo trzeba wiedzieć, że władze, znaczy administracja meteo na Alasce nawet opracowuje taką prognozę, jeśli chodzi o zorze polarne. Jakie jest prawdopodobieństwo ukazania się danego dnia? No i kiedy przyleciałem tam, wydrukowałem to z internetu, okazało się, że 50%.
Albo będzie, albo nie.
Szansy, tak. Pierwszej nocy było zachmurzone niebo, więc szansy żadnej. Drugiej nocy wychodziłem kilkakrotnie na ten trzaskający mróz. No niestety, nie ukazała się. Może następnym razem.
To się udaje kondycyjnie robić taką podróż, tak, i wychodzić jeszcze w nocy, i czek ma tę ciekawość na kolejne przeżycia, na kolejne doznania?
No przecież po to tam się poleciało, więc człowiek nawet nie mógł spać, wydaje mi się.
Nie pisze pan o tym w internecie, ale czy w takiej podróży, takiej dużej, ogromnej, trzymiesięcznej podróży są chwile słabości, że dzisiaj to już bym niczego nie zobaczył, już mi się nie chce, już bym posiedział?
O nie. Nie, nie. Po to przyjechałem, żeby właśnie to zobaczyć. Przecież marzyłem o tym przez wiele miesięcy, żeby znaleźć się w tym hamaku rozwieszonym pod daszkiem na statku płynącym Amazonką.
Jest pan rzeczywiście twardzielem. Jak te rzeźby z lodu, też bardzo ładne zdjęcia na pana stronie internetowej, dużych, ogromnych, bo pięciometrowych pan,
tak,
opisuje.
Tak, do pięciu metrów. To są, ja nie chciało mi się wierzyć, że mieszkańcy Alaski w rzece wycinają bloki lodu najpierw o długości 5 metrów mniej więcej, a podstawa 2 na 2 metry mniej więcej, to przewożą na to miejsce, gdzie tam odbywa się ta ekspozycja, ta wystawa. Zresztą zapraszają również artystów z zagranicy. No i później przez wiele miesięcy to stoi, aż do wiosny, kiedy
stopnieje. A to muszą być rzeczywiście wysokiej klasy artyści, wysokiej klasy rzeźbiarze, bo te rzeźby zachwycają.
Tak, rzeczywiście, mnie też zachwyciły. Zresztą było ich tam, szczerze powiedziawszy, kilkaset.
To nie są proste świątki, to nie są proste zwierzątka.
Tak, to rzeczywiście dzieła sztuki, można powiedzieć, swego rodzaju. Jest zresztą konkurs, tam przyznają nagrody. Wcale się nie dziwię.
Kolejny etap podróży to już Mikronezja. Jak pan długo był na tej Alasce?
2 dni, 2 doby.
A, 2 doby?
No tak, później uciekałem szybko na Pacyfik, na ten ciepły Pacyfik.
Zrobi się gorąco, ale też zrobi się teraz muzycznie, spokojnie. Pan Wojtek z Mikronezji przywiózł taką ładną, falującą muzykę.
Can we win our love already?
Zdrowe morze faluje na wyspach Mikronezji. Kolejny etap podróży pana Wojtka. Wojtek Dąbrowski jest dziś gościem w klubie Radia Gdańsk, który wrócił ze swojej 8 podróży dookoła świata i z nim dzisiaj byliśmy już w Afryce, w Ameryce Południowej i na Alasce. Teraz przenosimy się na wyspy Marszala i statkiem płyniemy z panem Wojtkiem, tak, płynął na wyspę Arno.
To nie statek. To była maleńka motorówka, którą rzucało na tych wysokich falach. Akurat wiatr był przeciwny. Rzucało jak łupinką dosłownie. A ponieważ nie miała takiego dobrego windshieldu, czyli osłony z przodu, prawda? Ja stałem, trzymając się rozpaczliwie konstrukcji, prawda? Żeby nie rąbnęła mną o burtę. I za to odbierałem całe porcje wody słonej, prawda? Które dostawały się tą drogą do środka motorówki.
A to rzeczywiście trzeba być przygotowanym na wszystko, tak? Na wysoką temperaturę, na niską temperaturę i na wodę?
Oczywiście, oczywiście tak. No, miałem trochę pietra, ale nie ze względu na to, że ja będę mokry, bo zresztą wysiadłem, można było wyrzymać całą moją odzież, ale ze względu na kamery, prawda, które były w torbie i na tą torbie też bez przerwy pryskało.
Mm-hmm. A tam najbardziej mnie zadziwiło w pana relacji, że miejscowi zbierają koprę, a z tej kopry produkuje się olej do diesli.
Tak, ja też czasami przeżywam na trasach moich podróży zadziwienie i to było rzeczywiście po raz pierwszy w życiu coś takiego widziałem. To jest kraik wyspiarski, który ma 29 maleńkich atoli i właściwie jedynym źródłem dochodu tych ludzi tam to jest zbiór kopry z orzechów kokosowych, wyłuskują tą koprę, następnie dostarczają
ją... Bo kopra to jest wysuszony ten miąższ.
Tak, białe takie mięso orzechów kokosowych. To się suszy i dostarczają to do jednego zakładu przetwórczego, który jest w stolicy właśnie archipelagu w Majuro. Zwiedzałem na zakończenie swojego pobytu tą maleńką fabryczkę i pokazano mi stację benzynową, to znaczy stację paliwową, można powiedzieć, gdzie prosto z kotła, z tej fabryczki leje się ten kokosowy olej i napełnia się nim baki.
A ja z takim smakiem jem te batony. Z nim też można wyprodukować olej, prawda?
No jak się okazuje, można.
Do mojego diesla. Jak żyją ludzie na wyspach Marszala? Bo pan wiele opowiadał mi w innych rozmowach o wyspach Pacyfiku. Mówi, że tam lubi jeździć najbardziej, że tam życie płynie jakoś spokojnie, jakoś niespiesznie. Ci ludzie są szczególnie przyjaźni, dobrzy, mili, uśmiechnięci.
Tak, no wyspy Marszala są bardzo mało znane. To jest 29 atoli. Jeden z nich tylko dał się poznać i to z nie najlepszej strony. To atol Bikini, na którym były kiedyś próby z bronią nuklearną. No ale to już są dawne czasy, historia można powiedzieć. A wyspy są śliczne. To są atole, czyli wyspy niskie, prawda? Kokosowe palmy, biały piasek, lazurowe laguny. No i myślę, że ktoś, kto chciałby rzeczywiście, kto miałby dość tego naszego świata cywilizowanego i chciałby uciec, to jest to miejsce. Dlaczego? Ano również dlatego, że nie ma transportu. Ta Republika Wysp Marszala ma dwa małe śmigłowe samolociki, które bez przerwy zresztą się psują. Wobec tego dolecieć na niektóre wyspy to jest nie lada sztuka. No, na ten atol Arno to jeszcze udało mi się jakoś, ale po dosyć długim oczekiwaniu, no i nie było to daleko, na szczęście.
Jak się panu udaje to wszystko łączyć logistycznie? No bo przecież pan wie, że czeka na pana kolejny etap i lot do Australii, prawda? Już zabukowany prawdopodobnie.
No tak, tak, tak. Był zabukowany naturalnie. Poza tym czasami dosyć trudno na Pacyfiku poskładać te połączenia w ten sposób, żeby udało się w miarę możliwości jednym ciągiem przelecieć jakiś odcinek z przesiadkami. No tutaj był problem taki. Ja z reguły taki mechanizm stosuję, że w stolicy kraju, czyli to w tym miejscu, skąd planuję odlecieć dalej, zostawiam tą stolicę na koniec. Czyli jak gdyby mam te dwa ostatnie dni, czy trzy ostatnie dni, prawda, że jestem w stolicy. I nawet jeżeli o te dwa dni się spóźnię, no to jeszcze na ten samolot zdążę. No tym razem też się tak udało.
Jakoś udaje się to wszystko tak, spinać tak, i bogowie jakoś, niebo panu sprzyjają.
Jakoś sprzyjają, tak.
Wszystko się udaje. Kolejna wyspa, na wyspach Marszala, to znowuż wyspy. Huk to się czyta?
Czuk.
Rej dla nurków. Podobno 60 okrętów japońskich z II wojny światowej tam zatopionych leży w morzu.
Tak, no Amerykanie to nie przyznają się do tego, ale podobno wzięli odwet za Pearl Harbor, organizując potężny dywanowy nalot właśnie na ten archipelag, który był podówczas w czasie wojny bazą japońskiej floty. No i zatopili masę okrętów, one spoczywają na dnie laguny, a że obrosły koralami, prawda, i innymi wodorami, to jest to rzeczywiście raj dla płetwonurków.
A przed nami jeszcze Australia i Tasmania i Indie i Himalaje. Do końca spotkania z Wojtkiem Dąbrowskim, naszym dzisiejszym gościem, 13 minut. Ja nie wiem, jak my damy radę, panie Wojtku. To odsyłam jeszcze raz na pana stronę internetową www.kontynenty.net. Wojciech Dąbrowski, gdański podróżnik, który był w swojej ósmej podróży dookoła świata, jest dziś gościem w klubie Radia Gdański. Pan Wojtek przed chwilą przyznał się, tego przy dziennikarzach nie należy mówić. Generalnie nie należy mówić niczego przy dziennikarzach, bo dlatego, że oni mogą to wykorzystać, że pan przez całe swoje życie nie wiedział o jakimś miejscu na świecie, że ono istnieje. A ja myślałem zawsze o panu, że pan zna wszystkie miejsca na świecie, panie Wojtku.
No tak się szczęśliwie złożyło, że po tej podróży mogę powiedzieć, że odwiedziłem wszystkie państwa świata. Ale rzeczywiście są jeszcze takie wyspy ukryte gdzieś w oceanie, o których no, nikt czasami nie wie. Myślę o wyspie Lord Howe, którą odwiedziłem właśnie również podczas tej podróży. To jest wyspa australijska, leżąca jakieś 600 kilometrów od tego australijskiego mainlandu w kierunku wschodnim, właśnie na Pacyfiku. I wyspa bardzo różniąca się w ogóle od Australii, od całego łańcucha wysp, na przykład, który rozłożony jest wzdłuż wielkiej rafy koralowej. Wyobraźcie sobie państwo, że olbrzymia przestrzeń granatowego Pacyfiku i nagle z maleńkiego samolociku, bo tylko taki może na tej wyspie wylądować, widać przez okno wyrastającą skałę, górę o wysokości no 800 metrów, prawda? Zieloną. Tropikalna zieleń, bardzo bujna, taka soczysta. Krążymy nad tą wyspą, żeby podejść jakoś do lądowania, bo okazuje się, że pas startowy jest niezwykle krótki i piloci, którzy tam lądują, muszą przejść specjalny trening. Udało się nam. Lądujemy, wysiadamy, no i zapiera dech dosłownie. No, jeśli jest jakiś raj na tym Pacyfiku, to prawdopodobnie jest to właśnie Lord Howe.
cała wyspa jest parkiem narodowym, tak? Wpisana do Światowego Dziedzictwa Przyrody, na tak, listę UNESCO.
Tak, na liście UNESCO jako chyba jedyna wyspa, tak mi się wydaje, umieszczona tam została, bo rzeczywiście krajobraz jest niezwykły. Są to z jednej strony wulkaniczne góry, przekraczające 800 metrów nawet, z drugiej strony jest laguna pełna korali, są plaże długie, czyste, białe i puste i ta roślinność oczywiście tropikalna, jest tam szereg nawet endemicznych roślin, jest masa ptactwa wodnego, no i jedyna nieprzyjemna rzecz, szczury. Mm-hmm. Szczury, które dostały się na tą wyspę z wraku, który kiedyś po prostu z okrętu, wraku okrętu, który zatonął, rozbił się kiedyś właśnie u wybrzeży tej wyspy. Okazuje się, że przetrwały tam do dzisiaj, no i jest to jedyna plaga na tej wyspie, z którą walczą miejscowi.
Ale z drugiej strony taka wyspa, na której ryby karmi się z ręki. Ale jakie ryby? To są ogromne ryby metrowej wielkości, długości.
No tak, sam próbowałem. Kingfish, tak nazywają się te ryby. I rzeczywiście przypływają dosłownie do rąk. Jest tam taka plaża. Po prostu miejscowi przyzwyczaili te ryby, że tam pod wieczór o określonej porze można dostać coś do jedzenia. Ryby przestały się bać, pływają, dotykają nóg stojącego człowieka w wodzie i nie jest to przecież żadne akwarium, tylko otwarty ocean.
A my szybciutko gonimy na Tasmanię w tej podróży z Wojtkiem Dąbrowskim, bo takie zdjęcia z rybami, gdy pan Wojtek karmi kingfisha, można znaleźć też na www.kontynenty.net. Odsyłam cały czas na tę pana stronę, dlatego że rzeczywiście w jednej godzinnej audycji nie opowiemy o całej podróży. Kolejny etap to Tasmania, którą zjechał pan samochodem.
Tak, okazało się, że Australijczycy zbudowali tam doskonałe drogi. Można ten samochód wynająć i to za niewielką kwotę. No i pojechać. Pojechać przez wielkie przestrzenie. Na mnie Tasmania zrobiła wrażenie również takiego przyrodniczego rezerwatu, można powiedzieć. Miejsca nieskażonej przyrody. Miejsca przede wszystkim, gdzie mało jest ludzkich osiedli. Czasami się jedzie i pod koniec już wiedziałem doskonale, że zanim opuścisz miasto, to spojrzyj na wskaźnik benzyny, bo następna stacja może być jakieś 100-120 kilometrów dalej dopiero. Także jest to piękny kraj, kraj górzysty, kraj górskich jezior, również kraj wielu parków narodowych. Olbrzymie połacie właśnie tej wyspy, mało zresztą turystom znanej, bo jak się okazuje, jest to stan Australii, który najrzadziej przez turystów jest odwiedzany.
No, ze względu na diabły tasmańskie.
Być może również, przynajmniej na legendę może o diabłach tasmańskich.
Ale one bardzo groźnie wyglądają na tych pana zdjęciach.
One wyglądają...
To są takie małe, czarne pitbule.
Tak. No, do takiej zagrody z tymi diabłami nie odważyłem się wejść. Na szczęście jest możliwość podziwiania ich, że tak powiem, zza płotu i podziwiania tego rzadkiego gatunku jednak, bo nigdzie więcej na żadnym innym kontynencie one nie występują. A są to stworzenia wielkości takiego średniego psa, powiedzmy, czarną mają sierść i w zasadzie do momentu, kiedy nie zaczną warczeć, to wyglądają się dosyć potulne, ale kiedy dochodzi do walki, na przykład o pożywienie, wtedy obnażają kły i rzeczywiście mogą być groźne.
A to była jakaś specjalna hodowla, w której pan był?
Tak, to był rezerwat, bo one żyją normalnie na wolności tam również. Ja zresztą jadąc tym samochodem, wyjeżdżając rano, często widziałem zabite zwierzęta na drodze. One żerują nocami, a Australijczycy jadą dosyć szybko, prawda? Nie zwracają specjalnie uwagi na takie sytuacje po to, żeby samemu nie narażać się i nie narażać samochodu. Wobec tego często dochodzi do kolizji i rano później, jak człowiek jedzie, to widać właśnie plon. Plon tego polowania nocnego.
Psy tasmańskie, te diabły tasmańskie, z jednej strony na tej drodze poprzejeżdżane, a z drugiej strony kangury. A my szybciutko ostatnie momenty podróży pana Wojtka, o nich opowiadamy. O Indiach troszeczkę, o granicy indyjsko-chińskiej, na której pan był, gdzie też trzeba uzyskać specjalne zezwolenie, a tam pan odbył ogromną wyprawę samochodem po bezdrożach. też jakąś rozklekotaną taką półciężarówką chyba, tak?
Czy... No tam się samemu nie wynajmuje samochodu. Trzeba mieć miejscowego kierowcę, który potrafi prowadzić terenowy wóz. No niestety tak się złożyło, że agencja, która zobowiązała się podstawić mi ten samochód, postawiła mi gruchota. Gruchota, który miał łyse opony, miał 215 tysięcy kilometrów ponad nawet na liczniku. No i takim gruchotem ja miałem wjechać na przełęcz ośnieżoną, mającą ponad 4000 metrów.
Ale pan się decyduje oczywiście.
Ja się zdecydowałem oczywiście, bo przecież w końcu po to tam pojechałem. Marzyło mi się dotarcie do monasteru Tawang, do klasztoru Tawang tybetańskiego, odciętego właśnie przez wysokie góry od reszty Indii. No i co się okazało? Dojechałem na wysokość 3600, samochód się zepsuł, no i trzeba było... Na szczęście dało się zjechać z powrotem do osady i później zawrócić jakoś do większych osiedli. Ale no, wspominam to jako wielką przygodę. I panoramy górskie, które widziałem podczas tej karkołomnej jazdy wyboistymi górskimi drogami, na długo zapadną mi również pamięć.
Wie pan, panie Wojtku, na tym też polega smak podróży. Gdy coś się nie uda, to potem pamiętamy taki moment po podróży, prawda?
Oczywiście, oczywiście, oczywiście.
Te momenty przygody, nieznanego, one są najważniejsze.
Tak mi się wydaje. A poza tym zawsze przecież jest szansa wrócić tam i spróbować raz jeszcze.
No i ostatniego etapu podróży nie ma jeszcze w internecie, tak?
Nie zdążyłem, ale będzie za 2-3 dni, mam nadzieję. Zakończyłem podróż w Katmandu, znaczy przez Sikkim, takie dawne królestwo himalajskie, położone też na dużych wysokościach, dotarłem do stolicy Nepalu, do Katmandu. Była to powtórka. Po kilkunastu latach nieobecności właśnie w stolicy Nepalu byłem po raz pierwszy wyruszając pod Mount Everest, prawda, słynnym Everest Trek. A teraz miałem okazję porównać, jak wyglądało kiedyś Katmandu, jak wygląda dzisiaj. Niestety spotkało mnie rozczarowanie. Znacznie większa motoryzacja, huk, brud, kurz. Krótko mówiąc, jeżeli do Nepalu, to uciekajcie szybko w wysokie góry.
Wojciech Dąbrowski był dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Panie Wojtku, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. A z panem Wojtkiem będzie się można spotkać w najbliższy czwartek. 4 o godzinie 17 w Akwarium Gdyńskim. Pan Wojtek będzie opowiadał o podróży przez Afrykę i podpisywał swoją książkę na 7 kontynentów. No, spotkanie z panem, z książką pana Wojtka, to przede wszystkim na stronie www.kontynenty.net. Zapraszam bardzo i polecam to spotkanie. Wtedy będzie można być może dłużej porozmawiać o szczegółach tego rodzaju podróży. No bo tych podróżników, którzy trafiają na wszystkie kontynenty, na szczęście w naszym kraju też coraz więcej.
No tak, oczywiście, a przyczyna się do tego w dużej mierze internet, prawda? Możliwość uzyskania informacji i lepszego zaplanowania takiej podróży.
To zapraszamy na www.kontynenty.net. Wojciech Dąbrowski, gdański podróżnik, był dziś gościem w klubie Radia Gdańsk. Za uwagę dziękuję, Włodzimierz Raszkiewicz. Dobrej nocy.
Dobranoc państwu.
Lotos PKO BP na topie, Asseco Procom w kratkę, Polpharma z zadyszką, Energa Czarni z aspiracjami. Basket przypomni o sobie dopiero po wakacjach. I jeszcze Eurobasket, streetbole i pick and roll w Radiu Gdańsk. To takie koszykarskie słowo na niedzielę.
Można się pozbierać w tych trudnych sytuacjach, kiedy jest coś rozbitego, wtedy się jednoczą.
My jednoczymy koszykarską pomorską rodzinę w każdą niedzielę o 18.30. Włodzimierz Machnikowski, zagrajmy razem.
Sponsorem magazynu jest Hotel Dal. Hotel Dal to bardzo blisko. Reklama.